Cieszę się, kiedy jesteśmy razem zgromadzeni, kiedy możemy dzielić się świadectwami. Alinko, to nie jest najgorsze, że powiedzmy spotyka się z ludźmi niewierzącymi. Powiedziałbym, że to bardzo dobrze, pod warunkiem, wiesz jakim, prawda? Pod warunkiem, że będą takie same rozmowy, jak prowadzicie, czy prowadziliście też i w tej kawiarni z naszymi siostrami. Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj dzielić się Bożym Słowem, ale żeby nie uciekło mi, chciałbym poprosić też was, abyście modlili się w przyszłym tygodniu, w piątek. Wyruszam na konferencję do zboru bratniego do Polkowic. To jest bardzo daleko, gdzieś tam pod za Zieloną Górą. Tam mamy konferencję na temat 500-lecia reformacji. Cieszę się, bo spotkam się tam z moim kuzynem Zygmuntem. On również tam będzie usługiwał. Chciałbym zabrać serdeczne pozdrowienia od naszego zboru, jeśli pozwolicie, a też prosić was, aby ta podróż szczęśliwie mogła przebiec. Brat zapowiadał, że za 2 tygodnie będziemy mieli ewangelizację. Gorąco zachęcam. W ten czwartek przed ewangelizacją nie będziemy mieli studium biblijnego, ale chciałbym, abyśmy mieli tutaj takie modlitewne spotkanie i abyśmy mogli modlić się konkretnie o te osoby, które chcemy zaprosić na to spotkanie, by Boże Słowo mogło docierać do jak największej ilości osób i by mogło zmieniać życie i nas, i tych, którzy żyją wokół nas. Ten czas tak szybko biegnie. Ja tutaj bodajże zeszłą niedzielę czy 2 tygodnie temu zapowiadałem już święta, święta Bożego Narodzenia. W tym roku trochę inaczej chcemy je urządzić. Mianowicie, jak patrzyłem w kalendarz, Wigilia przypada w niedzielę. I właśnie w niedzielę chyba o godzinie 10 będziemy mieli takie świąteczne, jedyne nabożeństwo w czasie tych świąt, w niedzielę o godzinie 10, a później o godzinie 17 chcielibyśmy mieć tutaj taką wspólną zborową Wigilię dla tych osób, które chciałyby spędzić tą Wigilię razem z nami. Na pewno będą potrzebni też wolontariusze, którzy pomogą nam zorganizować tą Wigilię o 17 godzinie tutaj na tym miejscu. Zapowiadam to, abyśmy sobie jakoś czas zaplanowali. Myślę, że żebyśmy wiedzieli, ile osób będzie na tej Wigilii, wywiesimy listę, a więc osoby, które chciałyby z nami spędzić Wigilię, czy kogoś jeszcze zaprosić na tą Wigilię, to będą mogły na tą listę się zapisać. O czym chciałem dzisiaj mówić? 3 tygodnie temu mówiliśmy na temat sola fidei. Dzisiaj chciałbym mówić na temat sola gratia. Jeden z pastorów napisał takie hasło sola scriptura na Facebooku. Jakiś człowiek odpowiada, nie wiedząc co, mówi w zasadzie o co chodzi z tym sola. To jakaś ryba mówi, czy coś takiego. My wiemy dokładnie o co chodzi i dzisiaj chciałbym na ten temat troszkę więcej mówić. Bracia i siostry, nie tak dawno przeżywaliśmy listopadowe święta zwane w Polsce Wszystkich Świętych, a więc to było nasze święto, bo Biblia nazywa nas świętymi, wszystkich świętych, które, jak sądzę, bardziej absorbują myślą o grobach, o kwiatach, zniczach, niż myślą o własnej śmierci. Myślałeś kiedyś o własnej śmierci? Przejściu do wieczności, do tej wieczności, która nigdy się nie będzie kończyć. Być może z tego powodu, iż żaden człowiek nie zna ani dnia, ani godziny, dnia ani godziny swego odejścia z tego padołu płaczu, wielu sądzi, że to jest zbyt odległy czas i dlatego nie zaprząta sobie głowy myślą o swoim odejściu z tej ziemi. Jednak śmierć czasem wielu zaskakuje, naprawdę zaskakuje. Czytając epitafia, możemy łatwo przekonać się, że niekoniecznie wszyscy dożywają sędziwych lat, niekoniecznie. Czy nie warto więc pomyśleć o swoim przyszłym życiu? Jest dzisiaj z nami pani Magdalena Ceń, która straciła swego narzeczonego w wypadku samochodowym w tym tygodniu, został pochowany. Ale przecież nikt nie gwarantuje nam tego, że dożyjemy jutrzejszego dnia. Nikt nie gwarantuje nam, że ten przyszły rok nie przyniesie dla kogoś tej hiobowej wiadomości, że odszedł gdzieś do wieczności. I bez względu na to, kiedy przyjdzie nam odejść, musimy jednak teraz, tutaj na ziemi, zdecydować i upewnić się, gdzie zamierzamy spędzić wieczność oraz przygotować się na dzień, kiedy staniemy przed Bogiem by usłyszeć wyrok. Jesteśmy na to gotowi? To ważne pytanie. Stojąc bowiem przed Bogiem, każdy człowiek usłyszy bądź słowa. Słowa Jezusa, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Ale nie wszyscy takie słowa usłyszą. Wielu będzie musiał usłyszeć straszne słowa. Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Jak wspomniałem 3 tygodnie temu, poruszyliśmy temat związany, jeden z haseł reformacji, mianowicie sola fidei, to znaczy tylko przez wiarę. A dziś chcielibyśmy spojrzeć na następne wielkie hasło reformacji, sola gratia, co oznacza tylko przez łaskę. Tylko przez łaskę. Piękną pieśń śpiewaliśmy o Bożej łasce i dzisiaj chcę na ten temat mówić. W związku z tematem chciałbym, byśmy przyjrzeli się bardzo znanej historii. Dotyczy ona ostatnich chwil życia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz ostatnich chwil życia dwójki skazanych na śmierć przez ukrzyżowanie. Znacie tą historię? Z całą pewnością. Ale jeśli, otwórzmy może Ewangelię Łukasza, 23 rozdział, chciałbym przeczytać słowa od 33 wersetu do 43. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, od 33 do 43. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy, a lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje siebie samego, jeśli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet i mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, ratuj siebie samego. Był tam też napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Pewnie niewielu z nas pamięta, ale ja sobie zapisałem pewną myśl z jednego z dawniejszych wygłoszonych kazań przez brata Tadeusza Witkowskiego. Pewnie on też nie pamięta. Ale brat wtedy mówił o tym, że na Golgocie stały 3 krzyże. Pamięta brat? 3 krzyże. Krzyż buntu, krzyż pokuty i krzyż zbawienia. Krzyż buntu, krzyż pokuty i krzyż zbawienia. Ten środkowy krzyż to krzyż zbawienia, na którym umierał nasz Pan. I gdyby nie ten krzyż, inne krzyże nie miałyby dla naszego zbawienia żadnego znaczenia. Ten krzyż jest dowodem tego, jak bardzo Bóg umiłował człowieka. To Ojciec Niebieski wydał swego jednorodzonego Syna na śmierć, by ratować od śmierci wiecznej grzesznika, mnie, ciebie, każdego z nas, by ratować cały ludzki ród. Cała droga krzyżowa Jezusa to świadectwo tego, jak daleko Bóg jest zdolny pójść, żeby zawrócić nas do siebie. Ta droga rozpoczęła się nie od pałacu Piłata, lecz pałacu niebiańskiego. Jezus wiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. Wiedział, że to my byliśmy sprawcami grzechu. Ponieważ jednak nie mógł znieść myśli o tym, że może nas zabraknąć wieczności, wybrał gwoździe. Jezus podąża z niebieskiego tronu na krzyż. Taka była jego droga. Ewangelia zaś głosi i owieszcza, że człowiek może z krzyża Chrystusowego, jeśli faktycznie został z nim ukrzyżowany, osiągnąć tron w niebie. Historia, którą przeczytaliśmy, jest najlepszym obrazem Bożej łaski okazanej wszystkim ludziom. Tu najlepiej widać, jak Bóg bardzo zniżył się do człowieka i okazał mu swoją łaskę. Apostoł Paweł, komentując to wydarzenie, napisał: albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Pismo również mówi, że pragnieniem Boga jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Z owego środkowego krzyża na wzgórze Golgoty, z krzyża zbawienia, dobiegają słowa umęczonego Jezusa, który prosi swego Ojca, i to bardzo dziwna prośba: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedy patrzę czasem na swoje życie, a też na życie ludzi wokoło, być może też i taka myśl nasuwa się gdzieś i ciśnie na usta: czy wiem, co czynię? Czy wiem, jak żyję? Czy wiem, dokąd zdążam? Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Odpowiedzi słychać śmiech przełożonych w piśmie, żołnierzy i zebranych tam gapiów. Czytamy tam w Bożym Słowie: a lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje siebie samego, jeśli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet i mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, ratuj siebie samego. Bracia i siostry, również napis nad krzyżem Jezusa: Jezus Chrystus, król żydowski, choć niewątpliwie stwierdzał prawdę, w oczach Żydów był prześmiewczy i ironiczny. Gdyby faktycznie uważali go za króla, nie byliby go nigdy ukrzyżowali. Bracie i siostro, a ty, gdybyś wiedział, że ci, których kochasz, będą śmiać ci prosto w twarz, to nadal byś się o nich troszczył? Tak, Chrystus, nie zważając na własną hańbę, do samego końca troszczył się o tych, których On umiłował. I oto do tłumu prześmiewców dołącza jeden z ukrzyżowanych. Również i on z ironią, urągając, zwraca się do Jezusa: ratuj siebie i nas. Takie przesłanie rozlega się z krzyża buntu. Do ostatniej chwili życia ów człowiek pozostaje hardym i niewzruszonym. Jeśli o czymkolwiek myśli, to z pewnością nie o przyszłości, czy tej przyszłości, do której za chwilę będzie powołany. Raczej myśli o uratowaniu i przedłużeniu jego ziemskiego życia. Pytanie tylko brzmi: po co miałby dalej żyć? Po co taki człowiek ma dalej żyć? Po co miałby być uratowany? Czy po to, by jeszcze więcej popełniać przestępstw, kradzieży, rozbojów, gwałtów czy też morderstw? To pytanie, po co miałby dalej żyć, nie tylko winniśmy postawić tamtemu nieszczęśnikowi, ale również i nam samym. Dlaczego Bóg, bracia i siostry, przedłuża nasze życie? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Dlaczego Bóg przedłuża twoje życie? Bo co? Bo nam się należy? Bo jesteśmy młodzi? Czy możemy podać jakieś sensowne powody, dla których my mielibyśmy dłużej żyć na ziemi? Nie ma innego powodu, jak tylko łaska Boża i cierpliwość Pana wobec ludzi, którzy zwlekają z decyzją oddania Mu swojego życia. Ja tak dawno mówiłem na czwartkowym spotkaniu o pewnym młodym człowieku, to gdzieś na początku istnienia Kościoła, który przyszedł do jednego z ojców Kościoła. Ten młody człowiek był wcześniej wyrobnikiem posążków i bałwanów, ale się nawrócił i zaniechał wytwarzania tych fałszywych świętości. Przyszedł jednak z pytaniem do owego duchownego i powiada: straciłem pracę, nie potrafię nic innego robić, za co mam teraz żyć? Odpowiedź była dość obsesowa: a musisz żyć? A musisz żyć? Drodzy przyjaciele, na jakim życiu bardziej nam zależy? O jakie życie walczymy? Doczesne tylko, czy o życie wieczne? Wielu ludzi walczy o to, by choć trochę przedłużyć nasze ziemskie życie. Zrobią dosłownie wszystko, co w ich mocy, bez względu na koszty, jakie trzeba ponieść, by choć na chwilę przedłużyć swoje życie. Ale czy z taką samą determinacją walczą i zabiegają o życie wieczne? Na krzyżu buntu kończy się wszelka nadzieja. Kończy się ziemskie życie, a jednocześnie rozpoczyna się życie w miejscu przeznaczonym dla diabła i jego aniołów. To miejsce, o którym Pan Jezus powiada, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Być może wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawę, że życie ich nieuchronnie zbliża się ku końcowi, że wolno umierają zawieszeni na krzyżu buntu. Myślą jedynie o tym, co ziemskie. Nie martwią się o swoją wieczność, nie martwią się o duchowe sprawy, nie chcą oddać swojego życia Bogu. Nie zawstydza ich życie, jakie prowadzą. Nurzają się czasem w swoich grzechach, w swoich upadkach. Szydzą z Bożych spraw albo zupełnie ignorują, pomimo iż tuż obok, w zasięgu ich ręki, jest ów środkowy krzyż, krzyż ratunku, krzyż zbawienia. Mogliby zostać uratowani, ale nie potrafią ocenić swego tragicznego położenia. Nie przejmują się faktem, że za chwilę zakończy się ich życie i będą musieli stanąć przed żywym Bogiem. Co mu wtedy powiedzą? Krzyż buntu jest naprawdę ogromny. Ten krzyż mieści tłumy idące na wieczne potępienie. Czy można za to obwiniać Boga? Niektórzy chcieliby. Co ciekawe, w przeczytanej historii Jezus nie odpowiada temu naśmiewcy. Nie odpowiada ani słowem. Jezus nie ma dobrej wieści dla ludzi, którzy odwracają się od Niego, kpiąc z tego, co dla nich uczynił. To z przeciwnej strony krzyża rozlega się gromki głos napomnienia. Ten drugi skazaniec powiada do tego pierwszego. Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I kto to mówi? Spodziewalibyśmy się, że to jakiś moralizator, człowiek wyczulony na zło, który miał prawo innych napominać? Ale nie! To również złoczyńca, człowiek skazany za swoje przestępstwa, podobnie jak ten wiszący na krzyżu buntu. Sam to przyznaje, iż słuszną ponosi karę za to, co uczynił. Dla swoich czynów nie szuka usprawiedliwienia. Tamten nawet nie wspomniał o swoich grzechach, nie wspomniał o grzesznych czynach. Ten głośno o nich mówi. Dzisiaj, podobnie jak zawsze, każdy grzech może być w oczach przestępcy usprawiedliwiony, a kara, którą odbywa, uważa za niesłuszną i niesprawiedliwą. Wielu więźniów, gdybyśmy dzisiaj spytali ich, za co odsiadują swoje wyroki, odpowiadają ZN. Wiecie, co znaczy ZN? Za niewinność. Siedzą za niewinność. Czytałem kiedyś, jak cesarz Franciszek odwiedzał pewne więzienie i to była zawsze dobra okazja dla uwięzionych, by prosić o interwencję i o łaskę cesarza. I w kolejnych celach, które cesarz odwiedzał, na pytanie, dlaczego się tu znaleźli, więźniowie odpowiadali, iż są niewinni. Tylko w jednej celi jeden ze skazańców wyjawił, że jest przestępcą, niegodziwym człowiekiem. Wtedy cesarz z oburzeniem zawołał, a cóż tu robi ten zły człowiek pomiędzy tyloma sprawiedliwymi? Proszę natychmiast go uwolnić, by nie demoralizował tych niewinnych ludzi. Na Golgocie, obok Jezusa, obarczonego grzechem całego świata, a więc i moim, i twoim, postawiono wokół dwa krzyże dla tych, którzy dopuścili się przestępstw godnych kary śmierci. Jednak z pewnością, gdy krzyż Jezusa nazwiemy krzyżem zbawienia, a krzyż bluźniercy i naśmiewcy krzyżem buntu, to ten krzyż, z którego rozlegają się słowa samokrytyki i właściwego osądu, możemy nazwać krzyżem pokuty. Do każdego człowieka należy wybór krzyża, na którym będzie umierać. Nie może wybrać krzyża Jezusa, gdyż nikt nie może zbawić siebie samego, choć wielu próbuje to robić. Krzyż zbawienia przeznaczony jest jedynie dla niewinnego baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Dla nas ludzi grzesznych pozostaje albo krzyż buntu, albo krzyż pokuty. I oto nagle wśród atmosfery męki, cierpienia i śmierci z krzyża pokuty płyną słowa, zdrowego i właściwego osądu. Słusznie umieram, jestem winny, zasługuję na śmierć. Wyrok jest sprawiedliwy, boję się Boga, gdyż jak mówi Pismo, straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Ale również z tego krzyża, z krzyża pokuty, płyną słowa nieśmiałej prośby. Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. Wiecie, zawsze zastanawiałem się nad tym, skąd ten przestępca wiedział cokolwiek o Królestwie Bożym. W jaki sposób rozpoznał w Jezusie autentycznego Króla? Przestępcy raczej nie interesują się takimi sprawami. Z pewnością jednak musiał Jezusa podpatrywać, kiedy stwierdza, że ten niczego złego nie uczynił. Musiał bywać tam, gdzie przebywał Jezus. Może w świątyni, gdzie Jezus nauczał, może w innych miejscach, może był na jakimś nabożeństwie na Jedności Narodowej 62 w Kołobrzegu. Nie wiem. Bo przecież nie mógł poznać Jezusa, kiedy był w nocy na swoich włamach lub w miejscach rozboju. A jeśli miał takie zdanie o Jezusie, dlaczego wcześniej nie stał się Jego uczniem? Dlaczego do końca pozostawał człowiekiem żyjącym jako przestępca? Martwię się o tych ludzi, którzy latami chodzą do zboru i ciągle mają nieuregulowany stosunek do Boga. Umierają na krzyżu buntu, a przecież mogliby go zmienić na krzyż pokuty. A jednak, choć ponosił słuszną karę w swoim ziemskim życiu, został uratowany dla niebiańskiego życia. Jak to jest możliwe? Jezus powiada, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Usługując na pogrzebach, często wracam do tej historii. Jest zadziwiająca, przynajmniej z kilku powodów. Bo jak taki przestępca może liczyć na zbawienie, na pobyt w raju? Czy mógł liczyć na to, że Jezus wspomni go w raju? Przecież na to nie zasłużył. Sprawiedliwość wymierzona przez człowieka skazała go na śmierć za to, co uczynił w swoim życiu. Czy Boża sprawiedliwość tym bardziej nie potępia grzechu? Bo przecież sprawiedliwość Boża to nic innego, jak danie człowiekowi to, na co człowiek zasłużył. Jak to dobrze, że dzięki ofierze Chrystusa sprawiedliwość Boża może być zastąpiona Bożym miłosierdziem i Bożą łaską. Wiecie, kiedy czytamy czy Stary, czy Nowy Testament, setki razem znajdujemy to wyrażenie, że Bóg jest miłosierny i łaskawy. Te słowa łaska i miłosierdzie są jak gdyby synonimami. W Bogu miłosierdzie i łaska są jednym, choć często przez nas postrzegane jako rzeczy pokrewnione i może nie identyczne. Zmarły w 1963 roku wybitny nauczyciel Słowa Bożego Aidan Wilson Tozer w swojej książce Poznanie Świętego napisał tak. Posłuchajcie tego cytatu. Jak miłosierdzie jest Bożą dobrocią, konfrontującą cię z ludzką nędzą i winą, tak łaska jest Bożą dobrocią skierowaną ku ludzkim zwątpieniom i wadom. Przez łaskę Bóg przypisuje sprawiedliwość tam, gdzie jej wcześniej nie było i deklaruje usunięcie długu, który wcześniej został zaciągnięty. Łaska jest błogosławioną własnością woli Boga, skłaniającą go do świadczenia dobrodziejstw tym, którzy na nie nie zasłużyli. Działa ona na zasadzie przyrodzonej boskiej naturze skłonności, by litować się nad godnymi pożałowania, oszczędzić winnych, przyjmować otrąconych, brać pod opiekę słusznie osądzonych. Tyle z cytatu. Możemy więc krótko powiedzieć, miłosierdzie to nie danie tego, na co człowiek zasługuje. Łaska zaś to danie tego, na co człowiek nigdy nie zasłużył. I pokutujący Łot na krzyżu doświadczył łaski Pana. Aż trudno w to uwierzyć, ale on właśnie słyszy słowa na swoje własne uszy. Dziś będziesz ze mną w raju. I tu moglibyśmy postawić jako ludzie pytanie, za co? Za co będzie w raju? Gdyby zbawienie faktycznie było z uczynków i za swoje dobre uczynki miałby pójść do nieba, jaką miałby szansę ten człowiek? Jaką miałby szansę? Uczynkami zasłużył jedynie na wieczne potępienie. Gdyby, tak jak naucza Kościół rzymskokatolicki, każdy człowiek musiał odpokutować za swoje złe czyny w tak zwanym czyśćcu, to ile lat musiałby ten złoczyńca tam przebywać? Kto za nie by się modlił? Kto dawałby pieniądze na mszę za jego zmarłą duszę? Ale Jezus nie mówi o czyśćcu. To jest wymysł Kościoła. Nie mówi o długach, o długich latach spędzonych w mękach czyśćcowych, ale mówi, dziś będziesz ze mną w raju. A może ten łot na krzyżu miałby jeszcze okazję, by w ostatniej chwili wykupić jakiś odpust zupełny? Słyszeliście o takich odpustach? Tylko skąd miałby wziąć na to pieniądze? Szkoda, że nie żył chociażby w XV czy XVI wieku, kiedy mógłby sobie kupić taki certyfikat odpustowy za grzechy już popełnione i te, które w przyszłości popełnił. Ale jednak nie tak wygląda Ewangelia zbawienia. Reformatorzy już w XII wieku, a potem Marcin Luther w XVI wieku na nowo przypomnieli zasadę sola fide, tylko przez wiarę i sola gratia, tylko przez łaskę. To Pismo Święte, które na nowo odkrywali, wyraźnie komunikuje i obwieszcza, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nawet takich złoczyńców jak ten łot na krzyżu. I nie ma innego wytłumaczenia dla słów dziś będziesz ze mną w raju, jak łacińskie